Tu Radio Kraków Kultura.
Japonia u progu nowoczesności, design i wzornictwo ubiorów na przykładzie darów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dodam tylko, że to dary współczesne, a ekspozycja, o której chciałabym Państwu przypomnieć, bo kończy się w niedzielę, to pierwsza odsłona cyklu pokazującego nowe nabytki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie właśnie w zakresie japońskich kolekcji. Ta pierwsza odsłona zatytułowana jest Tradycja japońskiego ubioru. Formy i przemiany od około roku 1900 do lat 60. O tej ekspozycji opowie Państwu jej kuratorka, pani Beata Romanowicz.
Zapraszamy Państwa do przestrzeni japońskiej, która otwiera się w okresie Meiji, czyli już po tym okresie Edo, który Państwo poznaliście z wielu drzeworytów. Meiji to jest czas, kiedy Japonia otwiera się na świat, 1868. I potem kolejne lata wprowadzają Japonię już w tę przestrzeń bardziej otwartą ku Zachodowi. Japonia łaknie tego kontaktu i po pierwszym zachwycie tą innością, bo dla Japonii europejskość czy zachodnia kultura to była egzotyka, po tym pierwszym zachwycie wraca powrót do tego, co własne i pozostajemy w formach bardzo japońskich, tak jak kimono, bardzo charakterystyczne do dzisiaj, ale motywy pojawiają się zachodnie. I to jest niezwykłe i myślę, że to uda nam się pokazać Państwu na tej wystawie, na zaledwie 20 paru przykładach, jak Japonia, pozostając wierna sobie, swojej tradycji, swoim technikom wypracowanym, żakardowi, czyli adamaszkowi, czyli tkaniu wzorów, jak potrafi otworzyć się na inne motywy i one bywają tu zaskakujące.
Oj tak, nie brakuje zaskoczeń na tej wystawie, ale tradycja jest podstawą. Ważna informacja, oglądamy tutaj nowe nabytki Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli nowe prace w kolekcji, to może jeszcze ten element ważny.
Z wielką przyjemnością o tym opowiem, bowiem chcieliśmy podkreślić to, że muzeum i jego kolekcja to jest organizm żywy. Kolekcja jest żywa, ona się nie zamknęła. Nadal nie tylko nabywamy nowe nabytki, ale również otrzymujemy dary. I takimi cudownymi darami i na bazie tych dwóch darów, o których chciałabym wspomnieć, powstała ta wystawa. W roku 2017 od pani Bożeny Murakami, z którą współpracujemy jako z tłumaczką wspaniałej poezji z okresu Edo, otrzymaliśmy dar około 20 haori z lat 60. Niesłychanie ciekawy i barwny okres w modzie japońskiej i w tym designie, w tej myśli designerskiej. A z kolei w roku ubiegłym sfinalizowaliśmy przyjęcie wspaniałego daru od pani dr Ewy Kamińskiej, z którą również współpracujemy i obydwie panie niezwykle kibicują naszym poczynaniom, obserwują kolekcję, obserwują to, w jaki sposób opracowujemy obiekty i to jest dowód na to, że w nasze ręce trafiają tak niezwykłe dary.
Czyli właściwie premiera wystawiennicza tych obiektów.
Zdecydowanie tak. Jest to premierowa odsłona, ale oczywiście nie zostawiamy Państwa samych sobie, tylko oprowadzamy, opowiadamy o tym, starając się nie narzucać, ale wskazywać takie ważne momenty, na które warto zwrócić uwagę. Czy jest to kimono, a w jaki sposób powstało, dlaczego dzisiaj używamy określenia kimono, co po japońsku oznacza rzecz do noszenia, jako konkretny strój, czyli długą szatę z rękawami, odpowiednio modułem dopasowanymi do paneli głównych, bo to jest niezwykle precyzyjne wyliczenie tego modułu, jaki dana osoba może nosić. Również opowiadamy o tym, z jakiego brytu tkaniny powstawały kimona. I też mamy taki ponad 10-metrowy bryt. To było również wyzwanie aranżacyjne. Jak to pokazać, żeby taką mięsistość tych wielu metrów wyeksponować? Mamy też pasy obi, czyli to, czym panie tu akurat mamy kobiece pasy, przewiązywały się. Niezwykłe jest to, my oczywiście tego nie pokazujemy w formie złożonej, ale mogę o tym powiedzieć, że związanie pasa obi, bardzo mocne, silne, nie szkodzi tkaninie. To jest tego typu splot, że po rozwinięciu tego misternego węzła, tej kokardy, po chwili zaczyna się wszystko prostować. Nici wracają do swojego porządku. To jest fascynujące. My na to patrzymy jak na magię.
Tak, czyli wszystko jest przemyślane, wszystko ma swoją tradycję. Niemniej, powiedziała Pani, oprowadzając mnie chwilę temu po wystawie, bardzo ciekawą rzecz, że ta forma kimona jako takiego wcale nie jest aż tak bardzo stara. Nam się wydaje, że drugie imię Japonii to jest tradycja, a jednak te tradycje są różne. Daty.
Możemy to bardzo dobrze sprecyzować, jeśli chodzi o czas. Zacznę od terminu Junihitoe. 12 warstw. To było kimono ceremonialne cesarzowej bądź dam dworu. I pod koniec XIX wieku z tego właśnie urodziła się forma tylko tych dwóch spodnich kimon, bo 12 to były bardzo trudne i rzeczywiście tylko ceremonialne stroje. Ale takie kimono, które miało swoje konkretne moduły przewiązane pasem, ono okazało się wygodne, modne i bardzo praktyczne w codziennym życiu, również osób wysoko urodzonych. I to, w jaki sposób podkreślano wartość kimona, to już był materiał, tkanina, splot, wzór. Niezwykle wyrafinowane potrafią być wzory i techniki zdobnicze, bo o tych również mówimy na tej wystawie. I właśnie te spodnie kimono to był pomysł, idea, która zrodziła się po otwarciu Japonii na Zachód, kiedy pierwotnie zachwycono się tym, co zachodnie, europejskie, spodnie, sukienki, a po jakimś czasie Japonia wraca do tego, co jest nasze, własne, japońskie, ale już z nutą zaczerpniętego na przykład wzornictwa z innych krajów. Japonia otwiera się, pozostając sobą w formie, w formacie również, korzysta z tego, co mogła zdobyć, przyglądając się Zachodowi.
Pragnę jednak zauważyć, że tutaj Felix Manga-Jasiński trochę nam patronuje, tak bez niego właściwie myślę, że nie byłoby tej polskiej Japonii.
Myślę, że jest ważny i dlatego jego portret, który pokazuje, że był to człowiek również z poczuciem humoru, bo ten jego portret w kobiecym kimonie, który zresztą znamy z Japonki Pankiewicza, bo użyczał tego kimona, i w hełmie samurajskim pokazuje nam...
Wymieszał tu porządki wszelkie.
Tak.
Haniebny jest ten strój.
Z każdej perspektywy, tak. Natomiast jeśli przyjrzymy się z bliska, a mamy duże powiększenie, to Jasiński się uśmiecha pod tym swoim sumiastym wąsem i on dobrze wie, jak tutaj narozrabiał, mieszając różne ważne wartości i kategorie. I również on właśnie przez to kimono wprowadza nas tutaj, ale to on patronuje naszej kolekcji, oczywiście.
Tak, to teraz wejdźmy na wystawę. Dwie przestrzenie wystawy mogłoby się wydawać niewielka, jest to ekspozycja, ale absolutnie przeczy temu wrażeniu jej wyraz. Bardzo gęsto jest tu, od wzorów, od kolorów i takich form, które tak najprościej mówiąc robią wrażenie niezwykle przemyślanych. Widać, że to medytowały te formy pokolenia.
Zdecydowanie tak. Ale cały czas może się okazać, że zabraknie nam słów do opisu tego, co widzimy. Bo jeden z pierwszych strojów, na które patrzymy, to jest płaszcz Michiyuki. To były okrycia wierzchnie, przesłaniano nimi kimono. Michiyuki to jest droga. Przesłaniano kimono przed kurzem, przed zabrudzeniem. Taką miały funkcję. Ale jeśli podejdziemy bliżej do tej czerni, to okaże się, że jest to czerń żywa. To jest wzór mora, tak jakby tkanina jedwabna była lekko przekrzywiona i ona pozostawia taki wzór właśnie mora.
Wrażenie ruchu.
Tak, pewna dynamika na płaszczyźnie, tylko popatrzmy, to jest wtkane, to jest adamaszek, to jest żakard. Z kolei mamy też bardzo precyzyjnie dobierane takie podszewki, których prawie nie widać. Mówię prawie, bo czasami może odchylić się rękaw i widać tę podszewkę spod spodu. Tu mamy wzór sajagata, który jest takim motywem buddyjskiej swastyki. To było zawsze przewidziane do takich bardzo ważnych, ceremonialnych ubrań.
A to płaszcz, czyli płaszcz, który ochraniał właściwe kimono, więc wydawałoby się, że coś takiego zwyczajnego.
Taki do podróży. A koło niego mamy kolejny przedmiot czarny, obiekt, przedmiot, pas obi, coś niezwykłego. W żakardzie wydobyte kwiaty.
To są świeci.
To jest tak świetliste, samo przez siebie. I oczywiście kunszt tego, który tkał, polegał na tym, że on dobierał nici. Najpierw wzór, deseń, a potem nici układał w taki sposób, by wykorzystać pracę światła. I ta czerń też błyszczy, lśni.
I kunszt panów, którzy ustawiają oświetlenie na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie, to też ważne. Teraz wspomniany bryt, czyli z tej materii stanie się, a pewnie się nie stanie, ale mogłoby się stać kimono. Zachwycające.
Tak, letnie kimono, to możemy po motywach, po sposobie tkania wywnioskować, że gdyby z niego uszyto kimono, to byłoby letnie, wesołe dla młodej osoby. To jest czas, kiedy w tkaninach wykorzystywano różne motywy. Przy tej odsłonie staramy się skupić na formach, na technikach tkackich, farbiarskich, podkreślać to, w jaki sposób zdobiono tkaniny. I tutaj mamy też niezwykłe motywy, jeśli chodzi o ich symbolikę. Ale właśnie ten smaczek symboliki i znaczeń zostawiamy sobie za 3 miesiące na drugą odsłonę. Ale już tu możemy powiedzieć, jak dużo się dzieje, bo są trzej przyjaciele, czyli bambus, śliwa kwitnąca i sosna, są liście klonu, są rozmaite motywy związane z latem. To jest czas, kiedy Japonia pokazuje 4 pory roku w jednej kompozycji, bo taki okres też był.
Tak, a tkanina robi wrażenie zaprojektowanej choćby dziś przez jakiegoś wyśmienitego designera z Kopenhagi, który odważnie używa motywów z całego świata, natomiast nie boi się koloru, nie boi się wyrazistego gestu.
Szalenie odważne i to nas cały czas zaskakuje. Subtelność, bo o tym za chwileczkę będziemy mówić, oglądając kimono fioletowe, które nas przyciąga.
Tak, to jest właściwie takie kimono król, królowa tej wystawy.
Tak, tak. I jest w przepięknym kolorze murasaki fioletowym z cudownie zaznaczonymi subtelnie herbami na karku i na ramionach. To jest kiri, paulownia. A jednocześnie cudownie poprowadzony dołem wzór. I chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że jest to niezwykle przemyślana kompozycja, bo mamy żakard, czyli wtkany wzór, a na nim nałożony jeszcze motyw malarski. A patrzymy na płatek śniegu, który przesłania kwitnącą śliwę, bądź kwitnąca śliwa na tle płatka śniegu. I to jest to wszystko w tej kompozycji.
Wyszukany wzór, to kimono robi wrażenie z jednej strony niezwykle właśnie wyszukanego, z drugiej strony skromnego. Jest jakiś taki nieoczywisty balans w tej tkaninie, prawda?
Tak, bo my doskonale już wiemy, że to kimono pochodzi z kolekcji osoby szalenie wysoko urodzonej i wiemy, że to jest ten dar, którym zostaliśmy tak hojnie obdarowani z rodziny, no tu chyba mogę powiedzieć, cesarskiej.
Tak, czyli ostentacja nie jest potrzebna, bo i tak wszyscy wiedzą, jaka jest pozycja cesarza. A obok pasy obi, wspaniałe i też kolejny moment wielkiego zaskoczenia, bo właściwie myślimy sobie zaraz, ale czy to są projekty z Japonii?
Tak, bo pierwsze wrażenie to taka Bułgaria, Karpaty.
No właśnie, czyli Europa.
A tymczasem to są...
ludowe motywy, prawda?
Tak. Trzy charakterystyczne pasy obi, one powtarzają ten sam motyw. I dlatego udało nam się to pokazać obok siebie i to jest nasza wielka satysfakcja. To jest zgeometryzowany przyrząd rytualny, przedmiot rytualny buddyjski i jego zgeometryzowana forma stanowi motyw zasadniczy, wiodący w pasach Hakata Ori, bardzo charakterystyczne dla tej miejscowości. I jednocześnie o jeszcze jednym mówimy przy tej okazji, o tym, że te pasy są dwustronne. Bo to jest tkanie w taki sposób, by wzór pokazywano z obu stron.
Czyli avers, rewers, moglibyśmy tak powiedzieć. Tak. No, jeśli znamy pasy te, które w polskiej kulturze również towarzyszą męskiemu strojowi, to wiemy, jak to działa.
Tak, a obok już jest pas brokatowy, niejako dla kontrastu, ale pokazujemy również tę część, która będzie schowana i niewidoczna, gdy zacznie się wiązać ten charakterystyczny węzeł kokardę. I to jest około 4-4,5 metra długości, z których wiąże się te właśnie precyzyjne kompozycje na ciele kobiety.
Domyślam się, że prawidłowa instalacja tego stroju, użyję tego słowa, jednak wymagała pomocy kogoś drugiego, o ile nie trzeciego.
Tak, to była specjalna kwalifikacja osoby, która umiała nakładać kimona. Do dzisiaj to funkcjonuje. Niewiele Japonek potrafi samodzielnie ubrać się. Ja znam takie, które potrafią i są z tego ogromnie dumne, podkreślają to, że potrafią zrobić. Natomiast zwykle jest to osoba specjalizująca się w układaniu kimona na modelce. Jest również taka bardzo ciekawa funkcja. Miałam okazję być na ślubie japońskim, gdzie za panną młodą cały czas stała w odległości kilku metrów jej pomocnica, również wykwalifikowana pani w białych rękawiczkach, która cały czas poprawiała to kimono, które tam za nią trzeba było odpowiednio układać.
Podzieliła pani te dwie kolekcje na dwie odmienne przestrzenie, jaki jest język wystawy?
Mówimy formami i obydwa dary bardzo pięknie ze sobą się współpracują. Możemy w ten sposób pokazać i właśnie lata 20. i niezwykłe znowu designerskie, odważne motywy, jak i lata 60., pokazując różne techniki i zdobienia. Więc jest to wspólny dar poprowadzony w taki sposób, by nas oprowadzał po temacie, po narracji.
Będziemy Państwa bardzo gorąco zapraszać na tę wystawę. Tak tylko na zachętę, w drugiej części na co warto zwrócić uwagę?
A w drugiej części mamy pokazane pasy obi, o których chwilę temu opowiadaliśmy, że tkane były i wiązane. Natomiast mamy tam perełki, mianowicie pasy obi składające się z kilku części, bądź nie utrzymane w jednej formie podłużnej, ale z różnymi zagnieceniami celowymi, wyprowadzeniem pewnych form, które pomagały w utrzymaniu i zawiązaniu bardziej wyrafinowanych kształtów.
Około 40 obiektów, powiedziała pani, a tymczasem wystawa robi wrażenie naprawdę pełnego wykładu. Pełnego, no bardzo gęste.
Nawet tych obiektów jest 25.
Trudno w to uwierzyć.
Tak, więc to myślę jest efekt tej myśli projektowej japońskiej. To ona nas prowadzi. Ja może tylko dodam od siebie, że opracowując jakąkolwiek wystawę, najpierw słucham tego, co mówią do mnie te przedmioty, co mówią do mnie obiekty. I moją rolą jest tylko wysłuchać i wyeksponować i podpowiedzieć aranżerowi, zróbmy wystawę, pokażmy to i zostawmy widzów sam na sam z obiektem.
Mamy tutaj, już domykając nasze krótkie zwiedzanie, i wspaniałe kimono z odniesieniami do rodziny cesarskiej, ale też taki węzełek, który widujemy przecież, torbę. Pojawia się bardzo często w japońskim drzeworycie. Myślę, że jeśli ktokolwiek widział wieśniaków wędrujących gdzieś jakimiś drogami, węzełek po prostu zna.
I to jest furoshiki. To jest chusta, którą można zawiązać w taką formę, by zmieścić w tym lunch. I dzisiaj możemy zobaczyć dżentelmenów biegnących do pracy, którzy właśnie z takim tobołkiem niosą lunchik. A jednocześnie ta forma okazuje się bardzo praktyczna i wchodzi jako ekologiczna forma torebki naszej. My możemy ten sposób wiązania wykorzystać, by bawić się formami wyprowadzonymi z kwadratu. Zachęcamy. Furosiki. A o tych furosiki będziemy mówić jeszcze w przyszłej odsłonie.
Właśnie, to jeszcze uporządkujmy temat całego cyklu. Japonia u progu nowoczesności, to jest pierwsza odsłona i co dalej?
W pierwszej odsłonie opowiadamy o formach strojów, o tym jak się zmieniała, jak ewoluowała. Mówimy o technikach produkcji tkanin, o tym, w jaki sposób motywy były nanoszone na tkaniny, czy żakardowe, czy malarskie, czy haftowane. Natomiast w drugiej odsłonie chcemy skupić się właśnie na samych motywach, na symbolice, na znaczeniu. To jest tak fascynujący materiał, że znowu przygotujemy coś, co będzie można zilustrować, a my będziemy mogli opowiedzieć o tym, o tej symbolice, o tym, co dzieje się w tych kompozycjach na tkaninach japońskich.
Nie są przypadkowe, to jest bardzo ważne.
Tak, każdy element jest tutaj po coś. Jeżeli jest liść klonu, to on po to jest, by powiedzieć o jesieni. Jeżeli jest kwitnąca gałązka śliwy, to znaczy, że właśnie wiosna nadchodzi. A w trzeciej odsłonie, która doprowadzi nas już pod koniec roku, chcemy te tkaniny przełożyć na język fotografii. I na bazie starych fotografii, również z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, pokazać, jak te kimona noszono, jak tkaniny wyglądały właśnie utrwalone na fotografiach albuminowych.
A zatem w tym roku trzy odsłony cyklu pod wspólnym tytułem Japonia u progu nowoczesności w kamienicy Szałajskich Muzeum Narodowego w Krakowie. Jeszcze tylko do niedzieli oglądać można ekspozycję, która opowiada o kimonie od około 1900 roku do lat 60. wieku XX. Do końca tygodnia, a potem od 5 lipca drugi rozdział, druga część tej opowieści, oczywiście, którą będziemy Państwu rekomendować i o której będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie zapraszam, szczególnie jeśli Państwo lubią design i marzą o podróży do Japonii. A opowiadała o ekspozycji kuratorka Beata Romanowicz.
Tu Radio Kraków Kultura.